Nie widzieliśmy się już jakiś czas, a widzę, że przyszliście tłumnie, więc bardzo nas to cieszy i życzymy wam miłego odbioru naszego dzisiejszego programu, w którym będziemy patrzeć, co ciekawego dzieje się w świecie nauki. A witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Ja oraz prowadzący dzisiaj to Dorian.
Prowadzący Dorian wita. Dokładnie. Wszystkich serdecznie.
I wszyscy słyszeli, więc ja sobie dzisiaj teraz siadam, zakładam ręce, a Dorian prowadzi. Ha, ha, ha! Tak się właśnie wkręca kolegę z pracy w nieswoje obowiązki.
No dobra, to lecimy, tak? Lecimy.
Tak się to właśnie robi. Witajcie, czołem, dzień dobry, wieczór, moi drodzy. Siemka, astrofazjanie, również was bardzo wszystkich serdecznie witamy. Za chwilkę się będziemy tutaj jeszcze witać, zobaczę, kto do nas dzisiaj zawitał. A tak pokrótce przedstawię, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, no bo będziemy rozmawiać sobie trochę o komecie 3i Atlas. Okazuje się, że jest starsza niż Słońce i w końcu są na to całkiem pokaźne dowody, więc posłuchamy sobie troszeczkę o tym. Porozmawiamy sobie też o Wielkim Zderzaczu Hadronów, bo moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale kill him, it's over, Wielki Zderzacz Hadronów is no more, że tak powiem. Cytując wielkich klasyków, ale spokojnie, nie znaczy to, że wszystek umarł, więc ten news też myślę, że nie może na astrofazie przejść bez żadnego echa. Także moi drodzy, o tym też sobie porozmawiamy. Porozmawiamy o sondzie New Horizons i o tym, że wybudziła się ona z głębokiego snu ponownie, żeby robić dla nas naukę i żeby pokazać, co ciekawego czyha w pasie Kuipera przy heliopauzie, tam gdzie kończy się już tak naprawdę Układ Słoneczny, a przynajmniej ta jego część związana z wiatrem słonecznym. Więc moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie o tym wszystkim rozmawiać. A ja bardzo proszę was wszystkich o łapkę w górę i teraz będzie ten żebro timing. Zazwyczaj tego nie robimy, ale jest pewien problem z algorytmem i taki realny, nie, że się skarżymy teraz, ojej, algorytm nam krzywdę robi, tylko był jakiś bug na YouTubie, próbujemy go rozwiązać razem zresztą z supportem YouTube'a, ale na razie to bardzo słabo idzie i problem jest w docieraniu do was z filmami, więc generalnie one, części ludzi się pojawiają, części w ogóle są blokowane, na przykład zupełnie nie idą do nowej widowni i to się zadziało jednego dnia, więc absolutnie nie możemy tutaj mówić o tym, że jest to jakiś proces, że coś tam się, prawda, mniej podoba i tak dalej. Więc mieliśmy taki nagły skok. Także jeśli nie subujecie, oglądacie, jeżeli nie macie tego dzwoneczka włączonego, to zróbcie to proszę po to, żeby gdzieś tam też dać ten strzał i jakieś takie pobudzenie temuż całemu programowi, który zawiaduje tym, czy astrofazę oglądać będziecie, czy nie. Bo powiem wam, że jest kiepsko pod tym względem, my tutaj stajemy trochę na głowie, żeby to wszystko jakoś naprawić, ale bez waszego wsparcia, takiego po prostu pokazania temu bezdusznemu programowi, że astrofaza i jej treści są dla was ważne, to może się średnio udać. Więc teraz, że tak powiem, praca domowa dla was i sobie gdzieś tam to możecie kliknąć. Jak nie macie tego, żeby tam o wszystkim powiadamiało, a chcecie widzieć rzeczy z astrofazy, to warto te opcje przy tym dzwonku też zaznaczyć. No niestety gramy trochę w grę platformy i musimy się do tych zasad stosować. Także tyle z mojego obwieszczenia dzisiejszego i lecimy już sobie z naszą prasóweczką. No więc właśnie, moi drodzy, lecimy sobie z kometą 3i Atlas. Zaczniemy sobie od tego naszego głównego newsa. Kometa 3i Atlas jest starsza niż Słońce. A już, że tak powiem, wam puszczam za chwileczkę to. Tylko poczekajcie chwilkę, muszę się dokopać, a to nie bez powodu system nazwany jest Windows. Jest tu dużo okienek i musimy się przez te okienka dokopać do... O właśnie, chyba się już dokopałem. Także zaraz będziecie widzieć na ekranie to, co ja widzę, ale to nie to. To chciałem, żebyście widzieli. O, dobra. Kometa 3i Atlas jest starsza niż Słońce, moi drodzy, co akurat nie jest dziwne. No, przyleciała z innego układu planetarnego i po prostu przyleciała ze starszego układu planetarnego, więc, moi drodzy, tak to właśnie za bardzo mnie nie dziwi, ale przejdźmy sobie dalej głębiej do tego newsa, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób oszacowano, że może mieć on ponad 9 miliardów lat, a więc być tak naprawdę dwukrotnie starszy od Słońca. I tak naprawdę, zobaczcie, te 9 miliardów lat może się wydawać, no dobra, po prostu jest dwa razy starszy od Słońca. Ale to ze sobą niesie pewne konsekwencje. I te konsekwencje dotykają miejsca, w którym ta kometa mogła powstać i gwiazdy, przy jakiej ta kometa mogła powstać. Więc zanurzmy się w tę bajkę, moi drodzy. Podczas zeszłorocznej krótkiej wizyty komety 3 Atlas astronomowie mieli okazję oglądać kosmos poza naszym Układem Słonecznym. Oczywiście nie wylądowaliśmy na tej komecie, oczywiście nie mamy jakby dostępu do próbek regolitu z tej komety, ale jesteśmy w stanie badać jej światło, a to już nam mówi bardzo dużo, bo w tym świetle zaszyte są informacje na temat składu chemicznego takiej komety, na temat tego wszystkiego, z czego możemy potem dedukować różne fakty związane właśnie z tym przybyszem. Oprócz niedawnego odkrycia zaskakująco bogatego w alkohol pokrytego lodowym wulkanem składu komety, astronomowie twierdzą, że teraz lepiej rozumieją jej wiek. No bo musimy tutaj sobie przypomnieć, że też chyba w Astrokawie mówiliśmy o tym ostatnio. Coś tak kojarzy, Dorian, że nie przyszła z pustymi rękami, jak to ktoś stwierdził.
Było
w gości,
coś takiego,
nie?
Tak.
W komentarzach, że nie przyszła z pustymi rękami, bo właśnie jakieś tam wyższe ślady alkoholu zostały na tej komecie zauważone i to był metanol, a nie etanol.
Chyba tak.
I tu już była prosta droga do teorii spiskowej, że chcieli nam zaciemnić wzrok, żebyśmy nie widzieli po prostu, że to obcy lecą tak naprawdę. No ale niestety, obcych nie stwierdzono. 3i Atlas to naprawdę ekscytująca okazja do zbadania składu innego układu planetarnego, takiego, który powstał na długo przed powstaniem naszego Słońca i Układu Słonecznego. No bo teraz zobaczcie, my mamy już informacje, że istnieją planety pozasłoneczne. To jest jakby bezsprzeczne. Mamy i kandydatki na planety pozasłoneczne i stwierdzone bez żadnych wątpliwości planety pozasłoneczne. I kiedyś przed erą jeszcze Aleksandra Wolszczana były tylko domysły. I tak samo tutaj zastanawiając się nad tym, z czego składają się inne układy planetarne, no mamy domysły, że oczywiście mogą składać się z trochę innych minerałów, tak, znaczy mieszanek tych minerałów z innych substancji, dlatego że powstawały po prostu w innym miejscu, z innego obłoku gazowo-pyłowego, ale to były też tylko domysły, aż do momentu, kiedy przeleciała przez Układ Słoneczny Oumuamua, aż do momentu, kiedy przez Układ Słoneczny przeleciała kometa Borisow, aż do momentu, kiedy w końcu przez Układ Słoneczny przeleciała kometa 3i Atlas, bo badając światło tych komet, rozbijając je na widmo elektromagnetyczne, możemy zobaczyć, gdzie są prążki, a prążki mówią nam jedno. Mówią nam, co to za skład chemiczny i co ciekawego możemy znaleźć na tej komecie. Więc nie musząc podlatywać nawet do takiej komety, z racji tego, że jest na tyle blisko, że tego światła jest bardzo dużo i ta rozdzielczość jest dosyć wysoka, jesteśmy w stanie zauważyć właśnie substancje chemiczne, które się w bezpośrednim otoczeniu tej komety znajdują. A znajdują się tam, ponieważ parują z jej powierzchni, więc tym samym jesteśmy w stanie określić, z czego się składa. I te wcześniejsze pokazują nam, z czego składała się skorupa wierzchnia, która potem rozpuszczała się w świetle słonecznym i mogliśmy obserwować coraz głębsze warstwy tejże komety, tak naprawdę nie musząc lecieć do tej komety, lądować na niej i pobierać próbek. I to jest coś po prostu niesamowite. Go. Zabrakło tej końcówki. Wierzę w obcych, obcy wierzą w ciebie. Bardzo dobrze. To brzmi jak jak była taka bajka o misiu uszatku i tam coś takiego było w tej piosence. Misie lubią dzieci, dzieci lubią misie, coś takiego, nie? Tak mi się skojarzył, skojarzyła mi się składnia tego, co napisałeś. Nieważne. 3i Atlas był niezwykle jasny w momencie zbliżania do Ziemi w lipcu 2025 roku, w przeciwieństwie do wcześniej udokumentowanych obiektów międzygwiazdowych Borisow i Oumuamua, a to dało Dorseyowi i współpracownikom niespotykaną szansę na zbadanie szczegółów takich jak stosunki izotopowe, zmienne ilości różnych form tego samego pierwiastka. Czyli mamy różne izotopy tego samego pierwiastka i stosunek na przykład danego izotopu do danego izotopu węgla, albo stosunek danego izotopu jakiegoś tam, nie wiem, niklu do danego izotopu niklu albo innej substancji, innego pierwiastka pokazuje nam z jakiego rejonu na przykład danego dysku protoplanetarnego może pochodzić ten obiekt albo właśnie może pokazywać nam wiek. I do tego za chwilkę sobie przejdziemy. Korzystając z bardzo dużego teleskopu Europejskiego Obserwatorium Południowego, czyli VLT, zwrócili szczególną uwagę na izotopy węgla i azotu wewnątrz cząsteczek cyjanku wirujących w obłoku gazowym 3i Atlas, czyli w tej komie, która się dookoła jądra kometarnego unosi, tego gazu, który ją otacza. Ślady te są bardzo wrażliwe na warunki panujące w okresie formowania się komety, ale później podczas eonu podróży w kosmosie nie ulegają większym zmianom, no bo to jądro zastyga, jest okej, bombardowane promieniowaniem międzygwiezdnym, no ale mimo wszystko nie jest to tak intensywne jak to promieniowanie słoneczne, kiedy zbliża się do naszej gwiazdy, więc w bardziej nienaruszonym niż naruszonym stanie do tego naszego Układu Słonecznego po prostu sobie wleciało. W przeciwieństwie do lokalnych komet, międzygwiezdny turysta charakteryzuje się niezwykle wysokim stosunkiem izotopów azotu do węgla. I na podstawie tych i innych danych muszę podłączyć mysz, bo mi się znowu chyba rozładowuje. Ale również na podstawie tych i innych danych badań zespół uważa, że kometa powstała w zewnętrznym regionie otaczającym starą gwiazdę o niskiej metaliczności. I to jest ważne, moi drodzy, bo stara gwiazda o niskiej metaliczności oznacza gwiazdy drugiej populacji. Czyli te drugie gwiazdy, które powstały zaraz po pierwszych gwiazdach, to są takie gwiazdy, które możemy zaobserwować na przykład w halo galaktycznym, tak? Możemy zaobserwować właśnie w tych starszych rejonach galaktyki, więc jednocześnie, jeżeli inne galaktyki są zbudowane podobnie, a raczej no te modele ewolucji galaktyk, które posiadamy, każą nam twierdzić, że są, to mielibyśmy informację o tym, że obiekt ten pochodzi gdzieś z rubieży galaktyki, a nie właśnie gdzieś tutaj z bliższego rejonu. Więc też zawęża to poszukiwania, miejsce poszukiwania, skąd faktycznie do nas III Atlas mógł przylecieć. Jak gwiazda nie ma planet, to musi być bardzo młoda. No właśnie, to jest ciekawe, czy po prostu powstała z bardzo niewielkiego obszaru gazu i pyłu, który zapadając się nie pozostawił już za bardzo miejsca na powstanie planet. Też możemy wziąć coś takiego pod uwagę. Aha, bo to jest odpowiedź na pytanie. Są gwiazdy z układami planetarnymi, są gwiazdy bez żadnych planet. Wiesz co, widzimy gwiazdy, które w tym, jak to się mówi, momencie dla nas, z naszej perspektywy, planet nie posiadają, ale mogą równie dobrze nie posiadać tych planet, znaczy inaczej, mogą posiadać te planety, a my ich po prostu nie widzimy, bo to nie jest łatwe, żeby znaleźć planetę. W tym momencie znajdujemy ją na kilka sposobów. Główny sposób to są tranzyty, czyli planeta przechodzi przed tarczą swojej gwiazdy i na moment zabiera jej, na moment dłuższy lub krótszy, w zależności od tego, jak długo po tej tarczy mknie, po prostu trochę światła i my jesteśmy w stanie te wahania światła po prostu zauważyć i obliczyć. Natomiast możemy zauważyć też na przykład drżenia takiej gwiazdy wywołane wzajemnym wpływem grawitacyjnym jakiejś ciężkiej planety typu gorącej Owisz i takiej gwiazdy. Możemy w niektórych przypadkach bezpośrednio zaobserwować blask planety, przykrywając trochę koronografem blask tej gwiazdy. I takie rzeczy też się zdarzały, ale są niezmiernie rzadkie. Natomiast, moi drodzy, wciąż są gwiazdy, które wydają się planet nie mieć, ale być może dlatego, że właśnie nie jesteśmy w stanie tych planet odkryć. Mogą to być na przykład drobne, skaliste planety, które nie ciągną swojej gwiazdy tak bardzo, żebyśmy byli w stanie to zauważyć przy obecnych naszych urządzeniach, a jednocześnie na przykład nie są w płaszczyźnie pomiędzy nami a swoją gwiazdą, tylko na przykład w ten sposób widzimy od góry ten układ planetarny i wtedy nie będzie taka planeta przysłaniała nam blasku swojej gwiazdy. Więc raczej podejrzewam, że gwiazdy, które nie mają planet, przy których planet nie widzimy, to są gwiazdy właśnie w ten sposób ulokowane albo posiadające planety, które no nie wpływają na nie tak bardzo, żebyśmy mogli to zauważyć. Raczej sposób powstawania gwiazd, a wiemy już jak powstają, że właśnie z tych obłoków protoplanetarnych i z takich obłoków pyłowo-gazowych najpierw, bo widzimy takie rzeczy i mamy wręcz zdjęcia w przestrzeni kosmicznej takich układów, które powstają, nawet z zalążkami planet, to wydaje się, że raczej przy większości gwiazd przynajmniej powinny te planety być, tylko nie jesteśmy w stanie ich zauważyć i tyle. Czy nie ma przerwy wakacyjnej? Jest przerwa wakacyjna, do tego sobie przejdziemy potem, ale będzie od połowy lipca do połowy sierpnia w tym roku. Nieograniczony. Dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za superchata. Chcę tylko podziękować za Astrofaza TV 24/7, bo zasypiając w słuchawkach mam teraz abstrakcyjne, ciekawe sny. No to bardzo nas to cieszy, po to powstała Astrofaza TV. żeby tak właśnie było. Dodatkowo Astrofaza TV nie ma reklam, żeby wam nie przeszkadzały właśnie podczas no, jakieś dziwne wybicia i tak dalej, więc na zdrowie, moi drodzy. No dobra, lecimy sobie dalej z tym naszym newsem, bo jednak jesteśmy nie przy planetach, tylko przy Atlas, chociaż jedno z drugim się oczywiście łączy, więc gwiazdy drugiej populacji o niskiej metaliczności, co to oznacza? To oznacza, że miały mało pierwiastków innych niż wodór i hel, bo inne pierwiastki w astronomii niż wodór i hel nazywamy metalami. I te gwiazdy drugiej populacji miały ich niewiele. Dlaczego? Dlatego, że te gwiazdy pierwszej, trzeciej, przepraszam, populacji, to na odwrót jest, co jest głupie, bo te gwiazdy po Słońcu będą miały, nie wiem jaką, chyba zerową populację albo 1,5, nie wiem, w ułamki trzeba będzie iść. W każdym razie, albo już wszystkie będą po prostu pierwszej populacji i tyle. W każdym razie gwiazdy tej trzeciej populacji, czyli te najwcześniejsze, to były właściwie twory tylko z helu i wodoru. I przez to nie miały w ogóle metali, no bo metale nie powstały podczas wielkiego wybuchu. I to ciśnienie we wnętrzach tych gwiazd, tych jądrach gwiezdnych powodowało, że zaczęła tam zachodzić fuzja. No, fuzja, która napędza gwiazdy i zaczęły powstawać te pierwsze lżejsze metale, że tak powiem. Tak? Potem te gwiazdy wybuchały dość szybko, bo one były gigantyczne, miały dużą masę, więc szybko się to paliwo jądrowe im kończyło w rdzeniu. Natomiast potem było to rozrzucane i te gwiazdy drugiej populacji akreowały, tworząc się po prostu właśnie te pierwiastki już zawierające metale. No i później mamy gwiazdy pierwszej populacji, takie jak Słońce, które już są mocno metalicznymi gwiazdami. Mnóstwo tych pierwiastków cięższych w nich się znajduje. Z tego względu, że właśnie gwiazdy drugiej populacji, umierając już mając na początku więcej tych cięższych pierwiastków, powodowały też we wnętrzach syntezę jeszcze cięższych pierwiastków. Do tego dochodziły łączenia się czarnych dziur, gwiazd neutronowych, które też tworzyły z tej materii znajdujące się nieopodal jeszcze cięższe pierwiastki, te najcięższe pierwiastki, które tutaj znamy. Więc mamy tutaj sytuację gwiazdy drugiej populacji, tej przejściowej. I z takiego dziwnego świata, zupełnie nam obcego tak naprawdę, najprawdopodobniej pochodzi właśnie 3i Atlas. Obserwacje 3i Atlas stają się coraz trudniejsze, ponieważ kontynuuje swoją podróż poza Układ Słoneczny, ale ogromne ilości danych, które astronomowie zebrali, póki mogli, zapewniają im zajęcie na lata, przynajmniej do czasu przybycia kolejnego międzygwiezdnego gościa, a tych spodziewamy się odkrywać coraz więcej, bo ich po prostu krąży w Układzie Słonecznym na pewno sporo, czy krąży, przelatuje przez Układ Słoneczny, tylko do tej pory nie za bardzo mieliśmy różnego rodzaju aparaturę, która mogłaby je namierzać i to jest, jakby tutaj nie patrzeć, problem też, nie? 9 łapsonów, a jest nas nieco więcej, jak widać. Kto tam Kitra Ksiukęca? No właśnie, dajcie te łapki, bo to, że tak powiem, ma znaczenie, moi drodzy, ma znaczenie. Dla was to jest taki drobny gest, oczywiście nie zmuszam, jak ktoś twierdzi, nie dam, bo nie chcę, nie zasługujecie, no to jakby jasna sprawa, ale to jest drobna rzecz, a pozwala rozwijać tak naprawdę ten kanał i ten format. Zwłaszcza teraz, jak mamy ten cienki okres, że tak to nazwę. No dobra, lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej, moi drodzy, break i kolejny news, czy to już wszystko powiedzieliśmy, więc izotopy, głównie izotopy właśnie, które pokazały nam, że pochodzić musi właśnie z takiego obszaru i wiedząc właśnie, to bo nie połączyłem jednego z drugim, wiedząc jakby, że jest to obiekt, który powstał przy gwieździe drugiej populacji, automatycznie ustawia nas to, a właściwie ustawia to 3i Atlas, w pewnym przedziale wieku. I to jest właśnie przedział około 9 miliardów lat. No bo siłą rzeczy obiekty w Układzie Słonecznym powstają no, w tym samym czasie, można powiedzieć. Tak, powstaje gwiazda i równocześnie powstają też planety, kosmiczne skały, gruz. No to jest tam niewielkie wahnięcie tak naprawdę między jednym a drugim. Więc cały układ, tak naprawdę cała materia Układu Słonecznego czy każdego innego planetarnego powstaje w tym samym momencie. Potem to się oczywiście rozbija, są przetasowania, cudawianki, wielkie bombardowania, stabilizacja orbit, przechodzenie często między tymi orbitami. No, mnóstwo jest różnych możliwości, które się wydarzą, ale to się dzieje już w obrębie materii, która w takim układzie planetarnym powstała. Więc znając rodzaj gwiazdy, wiedząc z modeli naszych oczywiście, kiedy te gwiazdy powstawały, automatycznie wiemy, jak stara jest 3i Atlas, no bo musiała przybyć właśnie z rejonu takiej gwiazdy. Więc to jest ciekawa ścieżka dedukcji. Break i lecimy dalej. No dobrze. Jest już ponad 100 ksiukensów. Widzicie? Apel zadziałał w takim razie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zaskoczyliśmy tak, bo dawno nie było Astrokawy, że trwa przerwa wakacyjna. Wiesz co, no ja miałem taki projekt, nie mogę o nim mówić teraz za bardzo, ale jak będę mógł już, to wam się pochwalę. Natomiast nie było mnie przez jakiś czas, więc nie mogłem jakby tutaj Astrokawy robić. Poza tym nagrywamy właśnie na przerwę wakacyjną też materiały, żebyście nie odczuli, że jest przerwa wakacyjna, a nas, żeby już algorytm zupełnie nie zakopał, tak żebyśmy mieli do czego wracać po tej przerwie wakacyjnej. Więc mój drogi, z tego względu też jakby nie było już czasu na to, żeby jeszcze się z wami tutaj spotkać na Astrokawie, ale wysupłaliśmy trochę jeszcze przed przerwą wakacyjną takiego czasu, więc dzisiaj jest Astrokawka i we wtorek będzie taka ostatnia właśnie przed przerwą Astrokawka, a potem się będziemy w sierpniu widzieć na żywo. Także tak. Lecimy sobie dalej. Sonda New Horizons obudziła się z hibernacji 6 miliardów mil od Plutona. Co ona tam robi? Co ona tam robi? Jeszcze niedawno była w magazynie. Co ona tam robi? Także, moi drodzy, sonda New Horizons. Właściwie astrofaza zaczynała się od sondy New Horizons. Nie wiem, czy kojarzysz, Dorian, w ogóle coś takiego. Jeszcze za wcześnie chyba dla ciebie było wtedy. Nie?
Jeszcze nie.
To zaraz wam pokażę. Weźmy sobie wideo, weźmy sobie od najstarszych, poszeregujemy. I tu widzimy najstarsze wideo astrofazowe. Ciekawe, czy będzie powrót do takich miniaturek z wielkimi tymi emblematami serii, nie? Ale poczekaj, to gdzieś było bardzo szybko tak naprawdę. W pierwszym roku istnienia astrofazy to się zaczęło wydarzać. Taka cała seria powstała nawet na ten temat, ale to było po Układzie Słonecznym. Kosmici, jakie dźwięki wydają planety, jak prawie poleciliśmy do innej gwiazdy. Patrzcie, jakie ciekawe rzeczy były. Patrzcie, jest New Horizons z wizytą na Plutonie 10 lat temu, więc 10 lat temu ta sonda doleciała do Plutona. Wcześniej oczywiście została wysłana, natomiast 10 lat temu mieliśmy piękne tak naprawdę ujęcia z Plutona. Tutaj moja symulacja tego, jak na Plutonie by było ciemno. Prawda jest taka, że byłoby jeszcze ciemniej, no bo niebo świeci, ale tak mniej więcej byśmy się widzieli na Plutonie. Jest tam bardzo mało światła słonecznego, to jest właściwie taka większa gwiazda. Więc o New Horizons było troszeczkę tam takich tematów. Aż szkoda, warto by było przypomnieć może, jak się teraz odpaliła, zrobimy jakiś throwback i wrzucimy te linki na posty, żeby ludzie, którzy nawet nie wiedzieli, że taka misja była, po prostu się o niej dowiedzieli. Więc mamy nowe informacje na temat tejże właśnie sondy. Co ona tam robi dokładnie, nie? To jest news. Dobra. Więcej o UFO, proszę, na przyszłość. Myślę, że o UFO jest idealnie. W sensie nie jesteśmy kanałem o UFO. Raczej powiedzmy temat życia w kosmosie, no bo o takim UFO oczywiście mówimy, a nie o jakichś tam balonach, czy dronach, czy innych rzeczach rejestrowanych, bo to jest mniej ciekawe, myślę, niż jakieś tam spekulacje o kosmicznych braciach. Więc to się pojawia na tyle, żebyśmy, wiesz co, nie zatracili jakiegoś takiego kursu, no bo jednak jest to kanał popularno-naukowy, a nie kanał o domysłach takich, bym powiedział, spekulatywnych. W przypadku kosmitów, no tak właśnie to wygląda. Więc jeżeli jest coś ciekawego, no to wiesz, to robimy taki odcinek. Czasami na przykład robimy odcinek na nowo o czymś tam, bo jakieś nowe fakty się pojawiają, jakieś dane dotyczące programu SETI na przykład, bo to jest ciekawe naukowe podejście do tego. Więc wiesz, no tutaj na kanale Astrofazy na pewno nie będziemy robić tak UFO, bo no, są kanały od tego i my się wolimy zajmować tutaj bardziej takimi jednak mierzalnymi rzeczami, nie? I tak w nauce jest sporo spekulacji, hipotez i wiesz, rzeczy, które ostatecznie nie okazują się być zgodne z rzeczywistością. To znaczy, to jest próba oczywiście opisu rzeczywistości, ale okazuje się, że inna próba i inny opis lepiej na przykład to wykonują i opisują tę rzeczywistość, żeby jeszcze dorzucać sobie regularnie tak naprawdę właśnie tego typu rzeczy. Była ostatnio debata z Bartoszem i Mateuszem i polecam ci obejrzeć sobie, więc za często na pewno tego tematu nie będzie. Dobra, w każdym razie my nie o UFO, tylko o sondzie New Horizons, bo to jest prawdziwe UFO, zobacz. Wszystkie odkrycia dokonane podczas pionierskich misji, takich jak Voyager i New Horizons, pokazują nam, jak mało wiemy o tym, co znajduje się poza nimi. No, to prawda, poza czym? Poza nimi? chyba brakuje tutaj jakiegoś kontekstu w tym, no ale mniejsza. Wiadomo, że czego, co znajduje się gdzieś tam na rubieżach Układu Słonecznego albo w ogóle poza Ziemią. Jest do odkrycia jeszcze mnóstwo rzeczy. Sonda New Horizons należąca do NASA obudziła się w dobrym zdrowiu. Niemal 6 miliardów mil od Plutona po niemal rocznej hibernacji. Pokonując tak ogromne odległości między najodleglejszymi obiektami, sonda często odbywa wielomiesięczne rejsy, nie robiąc nic poza pasywnym zbieraniem danych. W tym czasie sonda przechodzi w tryb hibernacji. Jej instrumenty nadal zbierają dane, ale większość pozostałych systemów zostaje wyłączona. No, chodzi o oszczędność energii. Jak sobie popatrzycie na sondę New Horizons, to ona tutaj, a w tym miejscu ma właśnie radioizotopowy termoelektryczny generator. Czym to się, że tak powiem, cechuje? No, w środku są pastylki plutonowe. One ulegają rozszczepieniu promieniotwórczemu i towarzyszy temu produkcja ciepła. I to ciepło jest potem zamieniane na energię elektryczną. No ale żeby nie wyczerpywać, że tak powiem, tego nie zużywać tak naprawdę tej całej sondy cały czas, żeby nie pobierać tej mocy za dużo, no bo jednak jakby nie patrzeć, to powoduje obciążenie tych wszystkich systemów wewnątrz, no to się je wyłącza i włącza tylko wtedy, kiedy są potrzebne, nie? No bo jakby reaktor i tak działa, tak? Tylko widzimy, tutaj są radiatory i to nadmierne ciepło jest wypromieniowywane w przestrzeń kosmiczną. Sonda New Horizons weszła w taki właśnie okres hibernacji w sierpniu ubiegłego roku. Obudziła się teraz w dobrym zdrowiu, jak donosi NASA. Sonda znajduje się 9,5 miliarda kilometrów od Ziemi, tak daleko, że jej sygnały radiowe docierają do nas w około 9 godzin. Teraz, gdy sonda jest już wybudzona, New Horizons rozpocznie transmisję danych zebranych w ciągu ostatnich 321 dni i poinformuje kontrolerów na Ziemi o tym, jak jej systemy radzą sobie w zimnych, ciemnych zakątkach głębokiego kosmosu. Nie to, żeby one były jeszcze jakieś zimniejsze i ciemniejsze niż te, w których już była, więc po prostu da znać raportem, jak wygląda kwestia zdrowia, jak już tutaj przy tym zdrowiu latamy, instrumentów na jej pokładzie. Pytanie od Nieograniczony. Czy pan Leszek byłby w stanie nas oprowadzić po tym radioteleskopie pod Torunie, gdzie pracował, czy raczej średnio? Wiesz, on tam na początku chyba jakieś praktyki miał, czy coś w tym stylu, czy na początku pracował w piwnicach. Natomiast od lat tam już nie robi, bo Leszek robi w Lofarze, więc raczej nie sądzę, żeby miał czas teraz na wycieczki. Ma mnóstwo, wiesz, zajęć tak naprawdę na uczelni, uczysz studentów też między innymi, oprócz pracy takiej badawczej typowo w Lofarze właśnie. Natomiast w tym, w radioobserwatorium w piwnicach są takie dni otwarte, gdzie zapraszają też normalnie na wycieczki, można tam z wycieczką przyjechać. Zresztą warto też zadzwonić, bo czasami oprowadzają po prostu na przykład jakieś wycieczki, jeśli jakaś jest, to można się tam dołączyć, też sobie posłuchać. Przynajmniej tak było jeszcze jakiś czas temu, więc nie dam sobie ręki uciąć, jak jest teraz, ale zadzwoń tam i się po prostu dowiedz. Tak, dokładnie. Jutro w fakcie sonda New Horizons nie śpię, bo zbieram dane. Chyba musimy takie coś sobie zrobić na Pop Science jako wycinek z gazety. Jak dotąd sonda wydaje się być w idealnym stanie. Każdy raport o stanie sondy z okresu hibernacji był zielony, oznacza, że wszystko bla 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 działa i tak dalej. Więc spoko jest. No i teraz popatrzcie, tutaj ostatnio przetworzony obraz wykonany na podstawie danych zebranych przez sondę kosmiczną New Horizons 1 stycznia 2019 przeleciał w pasie Kuipera obok obiektu 2014 MU69, znanego bardziej jako AROKOT. Więc taką kaczuszkę gdzieś tutaj zauważył. No i teraz pas Kuipera jest pełny tego typu obiektów. Zwróćcie uwagę na to, co my tutaj mamy. Mamy bałwanka, nie? I mamy dosłownie jak plasteliną zlepione ze sobą dwa elementy i wychodzi na to, jak się okazało, że takich obiektów tam jest dosyć sporo właśnie w ten sposób połączonych, które nie rozbijały się na kawałki, tylko się łączyły w taki sposób, że najprawdopodobniej fakt, że te względne prędkości orbitalne na takich dużych odległościach są niewielkie, to te obiekty ze sobą się w taki niedysruptywny sposób po prostu łączyły. Czyli ten zderzył się z tym, ale prędkość była na tyle duża, żeby wytworzyła się energia, która stopiła po prostu materię i jeden z drugim się połączył, ale nie na tyle duża, żeby jeden obiekt rozbił drugi albo po prostu uległ zniszczeniu, uderzając w ten większy. Więc też dosyć ciekawa obserwacja, którą zauważyli podczas właśnie odkrywania tych nowych obiektów. Zresztą w trakcie misji Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej do komety Ja się nigdy nie nauczę nazwy tej komety. Czerjakow Gerasimenko, nie potrafię tego powtórzyć. Nie mam po prostu chyba języka stworzonego do języka rosyjskiego i mózgu do zapamiętywania tego języka. W każdym razie ta kometa również przypominała taką kaczuszkę i też była z takich dwóch elementów ze sobą zlepiona. Również prawdopodobnie właśnie w ten sposób. Według NASA sonda New Horizons oddala się obecnie od Ziemi z prędkością 483 milionów kilometrów rocznie. Za 3 tygodnie sonda rozpocznie badanie wodoru w zewnętrznej heliosferze. I to jest bardzo ciekawe badanie, którym się będzie teraz zajmowała, bo moi drodzy, trochę jest to takie pójście w sukurs za Voyagerami, które badają promieniowanie słoneczne i promieniowanie międzygwiezdne i ich wzajemny wpływ na siebie właśnie na tej granicy Układu Słonecznego. A tutaj będziemy mieli jeszcze tak naprawdę więcej danych na temat plazmy i gazu, które się tam znajdują w tak odległych od naszego wewnętrznego Układu Słonecznego obszarach naszego domu. Więc moi drodzy, to szczerze mówiąc mogą być naprawdę, naprawdę ciekawe dane. Dane zbierane przez sondę z najdalszych zakątkach Układu Słonecznego mogą pomóc naukowcom zrozumieć, co dzieje się na granicy między obszarem oddziaływania Słońca z przestrzenią międzygwiazdową, znanej jako wstrząs końcowy, bowshock tak zwany, czyli takie po prostu miejsce, gdzie ciśnienie tego wiatru słonecznego ze Słońca jest już na tyle niewielkie, że ciśnienie tego wiatru gwiazdowego z zewnątrz równoważy się i po prostu te cząstki ze sobą zderzając się pozostają względnie, że tak powiem, w balansie, o w ten sposób powiem. A potem już zaczyna przeważać oczywiście to ciśnienie zewnętrzne i coraz więcej jest tych cząstek nadchodzących z zewnątrz. Oczywiście dla takiej sondy, która sobie tam zbiera te cząstki. Dane z tego szoku końcowego będą prawdziwą kopalnią skarbów dla fizyków kosmicznych na całym świecie. Co to w ogóle jest za tłumaczenie kopalnia skarbów? W sensie kopalnia złota jeszcze bym zrozumiał, ale kopalnia skarbów? Nie wiem, czytałeś Tytusy kiedyś, Dorian?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. Się. Jak się zasekurował, jeszcze nie.
Jeszcze nie, ale może przeczytam.
Mam w razie czego całą, wiesz, kolekcję mogę ci pożyczyć. W każdym razie tam była taka księga, w której chłopaki razem z Tytusem wskoczyli do filmu w kinie. Wskoczyli w ekran, tam było jakieś, nie wiem, ugięcie czasoprzestrzeni najwyraźniej i wskoczyli do takiego alternatywnego uniwersum i akurat grali jakiś ten, nie horror, tylko western. Nazywał się Strzały znikąd. No i tam była kopalnia zegarków. Tytus odkrył kopalnię zegarków, jakieś tam żyły zegarków, które gdzieś właśnie w górach, w jakichś Apalachach czy gdzieś tam występowały. Założył całe konsorcjum wydobywcze, stał się milionerem, a na tamte czasy bycie milionerem w Stanach to no byłeś bardzo potężną figurą, więc tak mi się skojarzyło z kopalnią skarbów, nie? Że otwierasz kopalnię, a tam jakieś puchary, wiesz, złote dukaty i cudawianki. Churyumov Gerasimenko. No tego się nie da powtórzyć po prostu, nie wiem. Straszne, straszne to jest. To mówię o tej komecie tutaj. Dziękuję, Bobik Bonbon. Przynajmniej mnie już mózg nie męczy, jak to się wymawiało. W każdym razie, no dobra, kopalnią złota powiedzmy dla fizyków na całym świecie. To jest tłumaczenie z Google Translate. Ja nie wiem, dlaczego to tak właśnie dziwnie działa. Jakby mają LLM-y swoje, ale być może tańsze jest po prostu to tłumaczenie. A jednak tutaj mówimy o tym, że mnóstwo ludzi na świecie cały czas te tłumaczenia robi, więc pewnie z tego to wynika. Wszystkie te odkrycia z pionierskich misji, takich jak Voyager New Horizons, pokazują, jak niewiele wiemy o tym, co znajduje się poza nią. I dalej nie wiemy poza czym. Nie? To jest jakaś tajemnica tego tekstu. Ale spokojnie, spróbujemy sobie to odtłumaczyć i zobaczymy, o co chodzi. Teach us how little we know about what lies beyond, czyli po prostu co leży za granicami naszego Układu Słonecznego, tak jak myśleliśmy, nie ma tutaj wielkiej tajemnicy. No więc właśnie, skrzynia ze skarbami bardziej niż kopalnia skarbów, ale musimy wybaczyć algorytmowi. Pokazują, jak niewiele wiemy, co znajduje się poza nią. Więc tyle wynosimy z tego artykułu. Jest jakaś ona i istnieją kopalnie skarbów. Czy jeszcze robię coś do Astroshopa, bo wiele rzeczy po prostu nie ma, które są pokazywane. Chętnie bym sobie kupił kubek z kotełem. Wiesz co, chcemy zrobić taki plugin tam, żeby się wyszarzały te rzeczy, których nie ma. Wtedy będzie od razu widać, nie trzeba będzie wchodzić. Tylko trochę czasu na to nie ma. Wiesz, to jest taki nasz bardzo, 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 bardzo poboczny projekt. Tak, są nowości. To zróbmy sobie małą autopromocję, skoro już pytasz. Są nowości, jak się wejdzie w astrofazę na przykład. Czekaj, gdzie to jest? To gdzieś tu było, to takie nawet się wyświetlało, że jest nowość. Ale być może już po prostu minął czas, kiedy to była nowość, więc jakieś koszulki nowe się pojawiły. Ktoś mówił tam o UFO, więc dla fanów UFO zrobiliśmy koszulkę Roswell. To bardziej projekt, romans projekt Pawła, bo on jest wielkim fanem właśnie opowieści o UFO, więc i Roswell i tak dalej, klasycznego UFO amerykańskiego, takiego wiecie, z corndogiem w tle i no, jakimś przydrożnym barem, bed and breakfast. Natomiast ja zaproponowałem taką koszulkę z racji tego, że wchodzimy coraz bardziej w erę Starshipa, miejmy nadzieję, no to taki właśnie Best Friends Forever też jest nowością i też można sobie gdzieś tutaj zakupić. Jeżeli chodzi o kubki, to wiesz co, one się rzadziej pojawiają, bo my musimy ich zamówić więcej, nie? To nie są takie robione w zgrzewarce kubki, tylko robimy je po prostu malując kubki de facto, tak? Robiąc nadruki na nich. Także nie robimy ich tak, żeby były cały czas, bo od jednej sztuki nam się to po prostu nie opłaca, byłoby to bezsensowne, więc co jakiś czas robimy takie dropy. Także być może się pojawią, najlepiej byłoby, gdybyś zapytał po prostu w sklepie i wtedy ci odpowiedzą. Także no, zapraszam, a to co jeszcze w sklepie oczywiście cały czas jest i tego nie brakuje, to jest nasza astrokawa, którą tutaj już od lat pijemy w naszym studio. Niedługo pojawi się drugi smak, moi drodzy, ale póki co jest Black Hole i teraz taka ciekawostka, sprzedaliśmy już ponad tonę kawy. Jakoś tam gruchnęło z miesiąc temu chyba, czy coś w tym stylu. Ponad tona kawy została sprzedana, a co więcej, ponad tonę kawy naszej wypiliście, moi drodzy. I wcale nie jest tak, że jedną trzecią tu w studio wypiliśmy. Absolutnie. Dobra. No dobra, moi drodzy, lecimy sobie dalej z breakiem i kolejnym newsikiem. Mówiłem, że będziemy w Astrokawie robić takie newsy dotyczące kawy też, tylko żeby krążyły wokół niej, ale były jednak newsami naukowymi i taki kolejny news mamy tutaj. Dlaczego niektórzy naukowcy twierdzą, że nasz wszechświat jest smutnym beżem milenijnym? Co mi się tytuł podoba. Smutny beż milenijny. Jaka jest najdziwniejsza rzecz, której dowiedziałeś się w tym tygodniu? Cokolwiek to jest, obiecujemy, że znajdziesz jeszcze dziwniejszą odpowiedź, jeśli posłuchasz popularnego podcastu Popsy, The Weirdest Thing I Learned This Week, i polecam bardzo serdecznie ten podcast właśnie na stronie popsy.com. Natomiast, moi drodzy, kosmiczne latte może być zbiorczym kolorem naszego wszechświata, zależy kogo zapytasz, więc kosmiczne latte przykuło mój wzrok. W 2002 roku dwóch astronomów, analizując dane z ponad 200 tysięcy galaktyk, czyli światło po prostu z tych 200 tysięcy galaktyk, kiedy sobie no, obserwowali zdjęcia zrobione tych galaktyk, postanowiło odpowiedzieć na pytanie, którego nikt wcześniej nie zadał. Gdyby można było zamknąć całe światło we wszechświecie z perspektywy osoby na Ziemi w pudełku i przyjrzeć mu się w ciemnym pokoju, jaki byłby jego kolor? Czyli wiecie, bierzemy wszystkie gwiazdy, galaktyki, wszystko, co świeci na naszym niebie i łączymy sobie te kolory. Tylko tu musimy rozróżnić, bo inaczej zachowują się barwy, kiedy łączymy światło o danej barwie, i inaczej się zachowują barwy, jeśli łączymy sobie farby o danej barwie, takie ciało stałe, tak? Znaczy ciecz, wiecie o co chodzi, no. W sensie nie światło, tylko coś fizycznego, tylko że mające barwniki. Więc tutaj mówimy o właśnie tej sytuacji, kiedy zbieramy całe te kolory, które nam wszechświat, że tak powiem, oferuje i próbujemy je uśrednić do jednego koloru. Jedni powiedzą, że latte, drudzy powiedzą, że mała czarna. Wiesz co, mała czarna to gdybyśmy to, co pomiędzy prawdopodobnie wzięli, to wtedy tak. No dobra. Przeliczyli liczby i ogłosili, że wszechświat ma piękny turkusowy kolor. Wydawało im się to całkowicie logiczne, ponieważ światło młodych niebieskich gwiazd mieszane ze stale rosnącą liczbą starszych czerwonych gwiazd może dać zielonkawy odcień. Prawda? Nieprawda! Ekspert w dziedzinie nauki o kolorze Mark Fairchild chyba, albo Fairchild, nie wiem, Fairchild, strzelam, że tak, zauważył jeden rażący błąd w tym zabawnym, małym eksperymencie myślowym. Astronomowie opracowali kolor za pomocą darmowego oprogramowania, które zostało skalibrowane z niewłaściwym punktem bieli. Ha, ha, ha! Fotograficy w tym momencie łapią się za pasy kontuszowe i śmieją w głos, moi drodzy. Zasadniczo ich wyniki zakładały, że obserwator patrzy na wszechświat stojąc w pomieszczeniu oświetlonym neonowo-czerwonym światłem. Kiedy poprawili błąd, prawdziwy kolor okazał się lekko różowawo-beżowy. Tak zbliżony do bieli, że twierdzili, iż prawdopodobnie nie da się go nawet dostrzec. Następnie naukowcy przeprowadzili publiczny konkurs na nazwę za pośrednictwem poczty elektronicznej. W końcu był to 2002 rok. No i mieliśmy Big Bang Buff, Cosmic Cream, Astronomer Green. Ktoś nie dostał notatki o poprawce. No i zwycięski wpis Cosmic Latte. Chociaż Cappuccino Cosmico faktycznie zdobyło więcej głosów, wybrali latte, ponieważ oznacza to mleko w języku włoskim, ojczystym języku Galileusza, nawiązuje do Drogi Mlecznej. Ale Cappuccino Cosmico moim zdaniem lepsze. Dajmy ankietę, Dorian. Czy Cappuccino Cosmico, czy Cosmic Latte? Którą wy byście wybrali wersję? I oczywiście jak zwykle to, co mówi widownia Astrofazy, jest wiążące, więc skoro jest wiążące, to wszyscy będą na całym świecie musieli zacząć używać nazwy, którą my dzisiaj wybierzemy. Prawda? Nieprawda. To też powinno wejść do naszego kanonu, jak Bonanza odkryć i tak dalej. Bezlitosny stawiasz na Olo. No Olo to jest inny kolor i niestety nie ma tutaj nic wspólnego z tym. Dokładnie, więc wiesz, więc no... uwagę, że etykieta na paczce kawy chyba powinna być z przodu, a z tego co znam, te paczki, strona z filtrem jest tyłem, ale wiesz co, tam jest z przodu jest ta etykieta, która jest z tym do otwierania, w sensie, no nie wiem, chyba że z drugiej strony, ja zawsze to miałem za przód, szczerze mówiąc, nie? A nie tą stronę, gdzie jest nieotwarte. Ale to byśmy się już musieli w palarni zapytać, nie? No w sensie jakby może to taki styl ich jest, nie wiem. W sensie my tej kawy sami nie wypalamy, żeby nie było. Jakby zleciliśmy to palarni, zrobili nam naszą mieszankę i po prostu ją sobie prażą dla nas, tak? Więc jakby to oni naklejali te etykiety. Zaufałem, że tak powinno być. W każdym razie, mamy już ankietę, więc możecie sobie głosować, moi drodzy. Głosujcie, 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 a my lecimy dalej. Kiedy niektórzy ludzie narzekali, że wszechświat jest tak naprawdę w większości pustą przestrzenią, dla ludzkiego obserwatora wygląda na czarną, więc mała czarna, naukowcy zasadniczo powiedzieli, że ponieważ część wszechświata, które postrzegamy jako czarne, nie zawierają żadnej informacji, no to nie będziemy jakby brali tego do tego naszego złożenia i wzięli tylko to, co informacje zawierało, a więc światło z gwiazd, galaktyk, mgławic i tak dalej. Także, moi drodzy, kosmiczne latte. Ale czy kosmiczne latte, to się za chwilę dowiemy, jak skończy się nasza ankieta. Szukam słowa. Dobra, break i lecimy dalej. Moi drodzy, smutny news na koniec. Żegnaj wielki zderzaczu hadronów, który rozbija atomy. Czy to jest, to chyba zasługuje na brawa, nie? Jakby to tłumaczenie zasługuje na brawa, nie? Coś pięknego. Żegnaj wielki zderzaczu hadronów, który rozbija atomy. Aż zobaczę, jak wyglądał oryginał. To jest jakby coś... Farewell, Atom Smashing Large Hadron Collider. Oj. Muszę się uczyć na obronę licencjatu, ale chwila astrofazy to relaks dla umysłu. Dokładnie. Dla konsolidacji pamięci dobre jest też czasami odejście od tego, czego się uczysz. Więc możemy się dowiedzieć tutaj z tego newsa, moi drodzy, że po 18 latach odkryć żegnamy się z LHC i witamy z wielkim zderzaczem hadronów o wysokiej świetlności. Spróbujemy sobie to odtłumaczyć znowu. High Luminosity Large Hadron Collider, moi drodzy. Taka jest angielska nazwa tego urządzenia. Oczywiście to nie jest tak, że teraz rozmontują cały LHC, moi drodzy, tylko będą go ulepszać do czegoś jeszcze lepszego. Natomiast oczywiście powstaje też w ogóle następca, został klepnięty wielkiego zderzacza hadronów, który będzie miał aż, moi drodzy, 91 kilometrów chyba aż, tak? Szukam sobie, gdzieś tutaj zapisałem, tak, 91-kilometrowy pierścień pod Szwajcarią, Francją i Jeziorem Genewskim. Coś niebywałego. Dobra, lećmy sobie dalej. Trudno przecenić, jak bardzo LHC przyczynił się do pogłębiania naszej wiedzy o wszechświecie. Od swojego debiutu w 2008 roku ten rozbijacz o szerokości 27 km ukryty pod Szwajcarią udowodnił istnienie bozonu Higgsa, znanego również jako cząstka Boga. Boska cząstka. W każdym razie, no tak, jest to jedna z największych takich medialnych przynajmniej osiągnięć wielkiego zderzacza hadronów. Udowodnienie Czegoś, co i tak już zakładaliśmy i matematycznie było policzone, że taka cząstka powinna istnieć, ale tutaj okazało się, że faktycznie Wielki Zderzacz Hadronów działając zauważył rozbijanie się właśnie cząstek Higgsa na inne cząstki. Te cząstki już zostały zarejestrowane i w ten sposób taki ślad właśnie po tej bytności tej cząstki został zapisany. Tak patrzę, bo tu mieliśmy kiedyś taką kasetę z tymi różnymi rzeczami z tego, z nagranymi w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Kojarzysz, Dorian, gdzie to jest? Chyba w tym pudle, nie?
Było w tym pudle, tak.
To ja sobie zajrzę, pozwolicie, do tego pudła naszego tutaj, przeprowadzkowego. Niestety nie mogę znaleźć, trudno, no ale gdzieś tam pewnie jak byliście z nami na innych astrokawach, to taka właśnie taki kartridż czarny był i to była pamiątka z Wielkiego Zderzacza Hadronów. I ten zderzacz hadronów, moi drodzy, właśnie na takich kartridżach, no taśma tam po prostu magnetyczna była w środku, zapisywał te wszystkie informacje. Potem one były przerzucane na taśmy o większej gęstości, więc tamte stare zostały jako takie cegiełki do wspierania LHC sprzedawane po prostu. I coś takiego dostaliśmy też, nie? Dajcie tu jakąś muzyczkę, a nie mamy tutaj muzyczki? Chyba jest muzyczka, może wy cicho dostajecie, bo ja to słyszę całkiem głośno w uchu. Ale ja sobie mogę ją podgłaśniać, więc wiecie, mam uprzywilejowaną pozycję. No dobra, lećmy sobie w takim razie z newsem. Udowodnił istnienie bozonu Higgsa, jednak wszystko co dobre kiedyś się kończy. 29 czerwca CERN ogłosił, że LHC oficjalnie wszedł w fazę długiego przestoju numer 3, kończąc tym samym działalność po 18 latach niezwykłej pracy. Nie cały czas ta praca była, bo były też przerwy na ulepszanie tak naprawdę i upgrade LHC, więc wtedy też nie działał. Jednak zgodnie z niektórymi z najbardziej zdumiewających koncepcji fizyki kwantowych, LHC jest technicznie zarówno martwy, jak i wcale nie martwy. Mówimy tutaj o zderzaczu Schrödingera. Zamiast całkowitego wycofania z eksploatacji, zderzacz ma teraz rozpocząć modernizację, która przekształci go w jeszcze potężniejszą wersję samego siebie. Wielki Zderzacz Hadronów upadł. Niech żyje Wielki Zderzacz Hadronów o wysokiej jasności, czyli High Luminosity. Rekalibracji dwóch poprzednich, to co mówiłem tutaj o tym... Nic dziwnego, że uruchomienie nowego akceleratora High Lumi LHC nie będzie takie proste jak przełączenie przełącznika. Stopniowy restart rozpocznie się w 2028 roku, a jego pełna gotowość operacyjna nastąpi w 2030 roku. Jak sama nazwa wskazuje, akcelerator High Lumi LHC będzie generował 10-krotnie większą jasność niż jego poprzednik, co pozwoli mu gromadzić dane o świecie subatomowym znacznie bardziej szczegółowo, badając jednocześnie takie zagadnienia jak bozon Higgsa, bo my wciąż jakby dużo nie wiemy tak naprawdę o tej cząstce, jak jakby nie patrzeć, więc tutaj trzeba będzie oczywiście nowego typu cewek prawdopodobnie, tutaj trzeba będzie i detektorów przede wszystkim też nowego typu, żebyśmy mogli tą rozdzielczość sobie po prostu zwiększyć obserwowanych danych, że tak powiem. Nie wiem, czy my tu mamy tą animację, zaraz sobie spróbuję ją znaleźć. LHC Animation CERN. CERN zrobił kiedyś coś takiego, co pokazywało, w jaki sposób działa Wielki Zderzacz Hadronów. I to jest chyba to. O ile mnie pamięć nie myli. Więc tutaj widzimy, w jaki sposób się to dzieje. No bo mieliśmy zderzanie protonu i protonu. W tym kolejnym zderzaczu, który jest planowany, będziemy mieli elektron pozytoń i tak naprawdę ta rozdzielczość będzie już nie w procentach, tylko w dziesiątych procenta tak naprawdę, więc dużo więcej będzie można powiedzieć. Zaraz zrozumiecie, o co chodzi z tą rozdzielczością. Bo w tym momencie wiązka jest oczywiście rozpędzana. Chodzi o to, żeby rozpędzić protony jak najszybciej, dlatego to jest kolisty akcelerator. I cewki magnetyczne zakrzywiają tor lotu takiego właśnie wiązki protonów po to, żeby po prostu wiele razy mogła sobie ten dystans przelecieć i żeby mogła nabrać tej prędkości. Im bliższa prędkości światła będzie ta prędkość, czyli im więcej energii wpompujemy, tym bardziej możemy rozbić te cząstki i zobaczyć, co tam się w środku, że tak powiem, kryje, nie? A to, co tutaj widzieliśmy, to zobaczcie, bach, cząstka nam znika. My nie bylibyśmy w stanie tego bozonu Higgsa zarejestrować w tym takim detektorze bezpośrednio. To, co się rejestruje, to te specyficzne rozpady. Bach, tutaj mamy cząstkę, a dookoła leci energia w postaci innych cząstek. I z modelu, który został matematycznie opracowany, wiemy, jak powinny wyglądać właśnie te wtórne cząstki dla rozpadu bozonu Higgsa. I w ten sposób ten bozon Higgsa został przyszpilony i namierzony. A w ten sposób, że właśnie odpowiedni układ tak naprawdę tych cząstek wtórnych został zarejestrowany wielokrotnie w zderzaczu hadronów i to było dowodem takim pośrednim na to, że istnieje faktycznie w naszej rzeczywistości coś takiego jak bozon Higgsa. Czyli poprzedni był ciemny, tak. Poprzedni był ciemny, teraz jest jasny, planowany, ale jeszcze dopiero w 2030 roku zostanie uruchomiony. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Czas na kosmiczną pogodę. Kosmiczna pogoda. Moi drodzy, dzisiaj wiatr słoneczny wieje z prędkością 496,6 km na sekundę, moi drodzy, i niesie ze sobą cały proton i 17 setnych na centymetr sześcienny, więc czapki mogą pozostać na waszych, że tak powiem, nie na waszych głowach, w waszych szufladach, czy gdzie tam je trzymacie. Na tarczy słonecznej troszeczkę się dzieje, popatrzmy sobie tutaj. Jest taka całkiem duża plama słoneczna, widzimy archipelag 4482, więc ładnie nam się tutaj już objawił na tarczy słonecznej, można go sobie obserwować. Obraca się on w kierunku Ziemi, co ciekawe, więc zobaczymy, może dmuchnie czymś i będzie jakaś okazja, żeby sobie w... no, jak to się nazywa? Żeby sobie, że tak powiem, poobserwować. I teraz w ogóle ciekawostka, bo 7 lipca, moi drodzy, doszło do jednoczesnej erupcji właśnie z tego tutaj archipelagu 4482 i z tego 4485, więc mieliśmy tak naprawdę wydmuch z całej hemisfery, znaczy z hemisfery, czyli z całej sfery, z całej, że tak powiem, tarczy słonecznej. Nie? I coś takiego nie zdarza się zbyt często, no bo zazwyczaj mamy do czynienia z takimi odseparowanymi polami magnetycznymi, które sobie po prostu działają, tak, osobno. Natomiast tutaj mieliśmy jednoczesny jakby wystrzał z obydwu tych miejsc, co każe nam sądzić, że to pole magnetyczne jest dużo bardziej jednorodne jednak w tym przypadku i Słońce potrafi czasami coś takiego robić, ale ostatni raz coś takiego wydarzyło się w 2010 roku, więc od tamtej pory nie mieliśmy do czynienia właśnie z takim jednoczesnym wystrzałem z obydwu stron Słońca. Także taka ciekawostka, warto to sobie gdzieś tam odnotować. Jeżeli chodzi o zorze polarne, to tutaj widzimy, jak to się może układać w północnej hemisferze, na północnej hemisferze, więc jakieś szanse zorzowe być może będą, zaraz sobie zobaczymy, jakie są te warunki. A, KP mamy 4,3, także raczej bym się nie spodziewał, żebyśmy tutaj mogli coś sobie pooglądać, ale gdzieś tam im dalej na północ, tym oczywiście szansa większa. Jeżeli chodzi o południową półkulę, no to widzimy, że tutaj gdzieś znowuż diazgły tasmańskie i kangury będą miały co oglądać. Dawno już nie miały show, więc jeżeli to się wydarzy, no to mogą już się szykować na całkiem ciekawy, że tak powiem, nocny show. Dziura koronalna tutaj z prawej strony tarczy słonecznej, stamtąd też właśnie tej materii więcej wywiewa. I czy mamy bliskie przeloty asteroid gdzieś? Powiem wam szczerze, że chwila bez astrokawy i pozapominałem, gdzie są te wszystkie rzeczy na tej stronie. Także wybaczcie, ale chwilę muszę sobie przypomnieć. Dobra, tutaj mamy to wszystko. Dzisiaj mamy 9. Jak widzicie, w ogóle żadnego zagrożenia nie ma. Czyli astrokawa oczywiście zadziałała. Poczekajcie, a 6 to był jaki dzień? 6 to był poniedziałek. No nie, myślałem, że byłby wtorek i akurat nie było astrokawy i patrzcie, 0,2 odległości Ziemia-Księżyc. Nie? To by było grubo, nie? No ale spokojnie, astrokawa broni nas nawet jak astrokawy nie ma, więc wychodzi na to, że termin został zarezerwowany tak, żeby asteroid po prostu lecących w stronę Ziemi nie było. No dobra, moi drodzy, to nie wystrzały, tylko statki wystartowały słoneczne, dokładnie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kosmiczną pogodę, czas na kosmicznego suchara i oczywiście na weekend was bez niego nie puścimy. A astrosuchar brzmi... Jakie są owoce po umyciu soczyste? Dziękujemy bardzo serdecznie, Hitty Rex, coś wspaniałego. I oczywiście zachęcam do wysyłania nie tylko astrosłucharów, ale też różnych innych ciekawych rzeczy, które stwierdzicie, że mogłyby być warte pokazania w Astrokawie, właśnie na ten mail kawa@astrofaza.pl. A ja jeszcze bardzo serdecznie oczywiście zapraszam na nasz kanał, tutaj autopromocja, czyli Astrofazę. Ostatnio wleciały ciekawe newsy. Neutrino rekordowej energii, które dotarło do Ziemi, co je wysłało. Dość ciekawy eksperyment, 16 tysięcy razy mocniejsze uderzenie niż to, które udawało się nawet, no zobaczymy jak w tym nowym LHC, tak, ale w tym jaśniejszym, ale w tym ciemniejszym takich energii nie byliśmy w stanie uzyskiwać na pojedynczej cząstce. No tutaj oczywiście pojedyncza cząstka, więc ona jakiejś krzywdy naszej planecie oczywiście nie zrobiła, ale właśnie została zarejestrowana. Wypadek typu A, to jest dosyć ciekawy odcinek, który polecam wam, taki trochę astrokomentarz do Starlinera, bo no są kłopoty cały czas z tym pojazdem. Nie wiadomo, jak to się skończy, ale wyszedł nowy raport NASA, taki audyt wewnętrzny właściwie, który pokazuje, że no jest tam całkiem sporo zaniedbań i zarówno ze strony Boeinga, jak i ze strony NASA, która chyba za mało się interesowała tym tematem i założyła błędnie, że skoro to Boeing, to wszystko powinno pójść dobrze. Jak poszło, no to wiemy. I tutaj bardzo ciekawy odcinek, który wczoraj wleciał, też serdecznie wam polecam, dotyczący meteorytu znalezionego na Saharze, który to meteoryt jest dość rzadkim typem meteorytu, tak zwanym angrytem. Takich meteorytów lekko ponad 60 jedynie udało się znaleźć, na dziesiątki tysięcy tak naprawdę znalezionych meteorytów. I mówi nam on o tym, że w Układzie Słonecznym prawdopodobnie była planeta wielkości Marsa, która została rozerwana przez... A przez kogo to się dowiecie, jak obejrzycie właśnie ten odcinek. Także zapraszam bardzo serdecznie do oglądania, subskrybowania i przypominam jeszcze raz o tym dzwoneczku, żebyście sobie to zaznaczyli. Zobaczymy, może to jakoś pobudzi ten algorytm, bo jest ciężko, powiem wam, że trochę czujemy się jako ten Syzyf wtaczający kamień na górę, gdzie trudzimy się przy odcinku. On jest świetnie oglądany, w statystykach widzimy, że bardzo wam się podoba, łapki w górę są, retencja jest, to znaczy, że bardzo długo jest odcinek oglądany, nie jest porzucany gdzieś tam w trakcie. Bardzo dobrze reagujecie na przykład na miniatury, tytuły i tak dalej, więc znaczy, że one też nie są tutaj problemem, a jednocześnie zupełnie zakręcony jest kurek z pokazywaniem tych miniatur właśnie szerszej publiczności. No i niestety ma to właśnie takie konsekwencje, że ostatnio leci na łeb na szyję, więc taka właśnie do was mała prośba, żebyście ten dzwonek, jeżeli nie macie go klikniętego, to kliknęli. Jeśli nie macie zasubskrybowanego naszego kanału, to warto to zrobić. Może nam się ten impas uda w ten sposób też przebić, taką też sugestię właśnie od Google'a, póki co usłyszeliśmy. Ale cały czas działamy, nie bój ta żaby, że tak powiem, będzie dobrze, jak to mówią. I co? Widzimy się w kolejnej Astrokawie we wtorek o godzinie 9, a na jutro zapraszam was już na kolejnego Astroshorta i trzymajcie się, do zobaczenia i chyba rzucę astronautom, bo już dawno nie było tego, więc uwaga moi drodzy, czy trafię, czy nie trafię. Trafiłem, ale nie w to, co trzeba. Także moi drodzy, dziękujemy bardzo serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. No i moi drodzy, jeszcze scena po napisach oczywiście musi być, a w scenie po napisach ankieta. 54% z was zagłosowało na kosmiczne latte, 46% z was na cappuccino cosmico. Trochę jestem zawiedziony, cappuccino cosmico brzmi śmieszniej, ale widocznie cosmic latte brzmi sensowniej. Więc zostajemy przy tej nazwie i no, w ten sposób Unia Astronomiczna nie musi zmieniać niczego. Zresztą tak nawet nie brała tego pod uwagę. Dobra, nieważne. Olo i do zobaczenia. Olo.